Buenos días. Witaj, Maryna.
Buenos días. Dzisiaj zapraszamy do wspólnego przyjrzenia się jednemu z ciekawszych, myślę, elementów gramatyki hiszpańskiej.
O tak.
Mianowicie trybowi warunkowemu prostemu, czyli condicional simple de indicativo.
Dokładnie. Bardzo przydatny czas.
Naszym zadaniem jest, no wiesz, rozłożenie go na czynniki pierwsze. Szczególnie myślimy tutaj o osobach polskojęzycznych, które dopiero zaczynają swoją przygodę z hiszpańskim.
Mhm.
Skupimy się na tym, żeby zasady wyjaśnić po polsku w miarę prosto, a przykłady będziemy podawać po hiszpańsku.
Tak, i to w wariancie używanym w Hiszpanii. I postaramy się mówić powoli, wyraźnie.
Dokładnie, żeby wszystko było jak najbardziej klarowne. To co, zaczynamy? Do czego ten kondycjonal simple nam służy?
No dobrze.
Jednym z takich bardzo, bardzo częstych zastosowań jest wyrażenie przypuszczeń. Ale uwaga, na temat przyszłości.
Właśnie. Co to znaczy?
No właśnie, co to znaczy? Mówimy o czymś, co naszym zdaniem prawdopodobnie miało miejsce, albo jaka być może była sytuacja, ale kluczowe jest to, nie mamy pewności.
Tak, dokładnie. To jest taki gramatyczny sposób na snucie domysłów o przeszłych wydarzeniach, kiedy brakuje nam twardych faktów. Po polsku, wiesz, w takich momentach sięgamy po słowa typu pewnie, chyba, jakoś tak, około.
Mm-hmm.
A hiszpański kondycjonal pozwala jakby ująć tę niepewność bardzo zgrabnie w samej formie czasownika. Co ciekawe, dla polskiego ucha forma typu tendría może brzmieć jak nasze miałby.
Tak, dokładnie.
Ale w tym konkretnym kontekście znaczy raczej pewnie miał, chyba miał.
O, to jest bardzo ważna uwaga. Zobaczmy może, jak to działa w praktyce. Jakiś przykład.
No pewnie. Wyobraźmy sobie taką rozmowę. Ktoś pyta, ¿Sabes por qué no vino Pedro a la fiesta del sábado? Czyli po polsku, wiesz dlaczego Pedro nie przyszedł na sobotnią imprezę?
Okej.
Okay. I odpowiedź mogłaby brzmieć, no se tendría otro plan y no podría venir.
Czyli właśnie tendría i podría. Zwróćmy na nie uwagę.
Tak. Nie stwierdzamy faktu, tylko sugerujemy. Nie wiem, pewnie miał inne plany i dlatego nie mógł przyjść. Albo chyba miał, może miał.
Rozumiem. Czyli użycie trybu warunkowego od razu sygnalizuje, że to jest tylko nasza hipoteza.
Dokładnie. Hipoteza dotycząca przeszłości Pedra. Nie mamy pewności, po prostu zgadujemy.
A jak to wygląda przy szacowaniu? Na przykład liczb albo czasu w przeszłości. Też się używa?
Oczywiście, bardzo często. Załóżmy pytanie. ¿Cuánta gente fue a la conferencia de ayer? Ilu ludzi było wczoraj na konferencji?
No dobrze, i co, odpowiadamy w kondycjonalu?
Tak. Możliwa odpowiedź to na przykład. Pues yo calculo que seríamos unas 200 personas.
Seríamos, czyli nie podajemy precyzyjnej liczby.
Nie. To seríamos oznacza właśnie szacunek. Cóż, myślę, że było nas około 200 osób, jakieś 200 osób. Mówiący podkreśla, że to jest jego przybliżona ocena, jakieś wspomnienie, a nie, dokładny raport.
Okej, okay. A podobnie z czasem?
Tak samo. Na przykład pytanie, a qué hora llegaste ayer por la noche? O której wróciłeś wczoraj w nocy?
I odpowiedź?
Można odpowiedzieć, no sé, pero serían más de las 12. Znów, ta forma serían sugeruje przypuszczenie.
Czyli nie wiem, ale była chyba po 12, pewnie była po 12.
Dokładnie. Więc podsumowując tę pierwszą funkcję. Conditional simple służy do wyrażania hipotez, prawdopodobieństwa, szacunków.
Mhm, dotyczących przyszłości.
Tak. Przeszłych zdarzeń, stanów, ilości, gdy brakuje nam pewności. Naprawdę bardzo przydatne narzędzie w takiej codziennej komunikacji.
Super. No dobrze, a skoro jesteśmy przy przeszłości, to może płynnie przejdziemy do kolejnego zastosowania, bo ono też się z przeszłością wiąże, ale trochę inaczej.
Tak, masz na myśli wyrażanie przyszłości z perspektywy przeszłości.
Dokładnie. To brzmi trochę zawile na początku, prawda?
Może troszeczkę, ale idea jest w sumie dość prosta. Opisujemy czynność, która w jakimś momencie w przeszłości była postrzegana jako przyszła. Ktoś coś zapowiedział, zaplanował, przewidział, że coś się wydarzy w przyszłości.
Aha.
I co istotne, kondycjonal skupia się właśnie na tej przeszłej zapowiedzi, na tym oczekiwaniu. Niezależnie od tego, czy ta czynność faktycznie potem miała miejsce, czy jednak nie. Liczy się ta perspektywa z przeszłości.
Okej, to chyba najlepiej zilustrować przykładem. Może ten z dialogiem?
Dobry pomysł. Najpierw sytuacja z przeszłości. Maria pyta Juana. Vendrasa mi casa mañana. Przyjdziesz jutro do mnie.
Okej.
Juan odpowiada. Sí, llegaré a eso de las 10. Tak, przyjdę jakoś około 10.
Dobra, to była przeszłość. A teraz?
A teraz przenieśmy się do teraźniejszości. Juan się spóźnia. Maria mogłaby powiedzieć. Qué raro. Juan dijo que llegaría a eso de las 10, pero son las 12 y todavía no ha llegado.
Czyli kluczowe jest to llegaría.
Tak. Ono odnosi się do przeszłej obietnicy Juana dotyczącej jego przyszłego z tamtej perspektywy przyjścia.
Czyli po polsku byśmy powiedzieli, jakie to dziwne. Juan powiedział, że przyjdzie około 10, ale jest 12 i jeszcze go nie ma. To przyjdzie w tłumaczeniu oddaje właśnie to llegaría.
Dokładnie. To jest, no wiesz, klasyka gatunku relacjonowanie przeszłych planów, obietnic, przewidywań. I tutaj warto, myślę, zwrócić uwagę na taką potencjalną pułapkę dla uczących się.
Jaką?
Żeby nie mylić tego z czasem imperfecto. Bo Juan decía que llegaría, czyli mówił, że przyjdzie, relacjonujemy jego zapowiedź, to jest coś zupełnie innego niż Juan llegaba, czyli przychodził, przyjeżdżał, opisujemy czynność, która trwała lub powtarzała się w przeszłości.
A, racja. Dobrze, że o tym wspominasz. A masz może jeszcze jakiś przykład na tę przyszłość w przeszłości?
Jasne. Kiedyś mama mówiła do dziecka na przykład Ya verás, un día serás ingeniero. Czyli zobaczysz, kiedyś zostaniesz inżynierem.
Okej.
Dziś ta osoba, już dorosła, wspomina i mówi Mi madre me decía que sería ingeniero. Czyli
moja mama mówiła mi, to było w przeszłości, że zostanę, to było przyszłe z tamtej perspektywy, inżynierem. I to seria odnosi się właśnie do tej dawnej przepowiedzi czy zapowiedzi.
Tak. I tu widać ten kontrast, o którym mówiłem. Gdybyśmy dzisiaj snuli plany na przyszłość, użylibyśmy czasu przeszłego prostego, futuro simple. Seré ingeniero. Zostanę inżynierem.
Jasne.
Ale relacjonując te przeszłe przewidywania, sięgamy po kondycjonal simple. Podobnie jest w tym przykładzie z Elisendą, pamiętasz? Tą, co martwiła się pogodą przed wyjazdem do Londynu.
Tak, tak.
Po powrocie, albo w trakcie pobytu, mówi Qué suerte he tenido. Pensaba que habría niebla y que llovería todos los días.
Czyli, ale miałam szczęście, myślałam wtedy, w przeszłości, że będzie mgła i że będzie padać podczas jej przyszłego, z tamtej perspektywy, pobytu codziennie. I tutaj habría i llovería to właśnie te jej wcześniejsze obawy.
Dokładnie. Jej prognozy na temat przyszłej pogody. Kondicionales jest tu niezbędny, żeby precyzyjnie oddać tę perspektywę mówienia o przyszłości, ale no, zakotwiczonej w jakimś przeszłym punkcie odniesienia.
Super. Mamy więc już dwa takie oblicza kondicionales simple. Jedno to przypuszczenie o przyszłości, drugie to przyszłość widziana z przyszłości, a teraz coś chyba zupełnie innego, ale też bardzo praktycznego.
Co masz na myśli?
Udzielanie rad i sugestii. Bo okazuje się, że ten tryb świetnie nadaje się do robienia tego w taki sposób, no, bardziej delikatny, mniej dyrektywny.
Zdecydowanie tak. Są pewne takie utarte konstrukcje, które warto znać. Na przykład yo si fuera tú plus czasownik w kondicionales.
Aha.
Albo prawie identyczna yo en tu lugar plus kondicionales. Obie znaczą mniej więcej ja na twoim miejscu i wprowadzają radę w takiej formie, no, hipotetycznej.
Yo que tú no hablaría con ella.
Czyli po polsku, ja na twoim miejscu bym z nią nie rozmawiał. Albo nie rozmawiałabym, oczywiście.
Tak. I zamiast takiego kategorycznego zakazu mamy sugestie, prawda?
Zdecydowanie. Albo drugi przykład. Yo en tu lugar esperaría unos días.
Ja na twoim miejscu poczekałbym albo poczekałabym kilka dni.
Tak. To są bardzo popularne i takie naturalnie brzmiące formy. Ale to nie jest jedyny sposób na udzielanie rad z użyciem kondicjonal.
A jakie są inne?
Można też formułować rady używając czasowników modalnych w kondicjonal. Takich jak deber, czyli powinieneś, poder, mógłbyś, czy nawet tener que, musiałbyś, a po nich oczywiście bezokolicznik. Użycie tej formy warunkowej po prostu łagodzi przekaz.
Czyli zamiast mówić komuś tak wprost musisz albo powinieneś, co może brzmieć trochę rozkazująco.
No właśnie.
Używamy formy warunkowej,
która brzmi bardziej jak propozycja. Na przykład.
Tendrías que creer más en tus posibilidades.
Tak. Zamiast tego twardego musisz, mamy delikatniejsze. Powinieneś albo powinnaś bardziej wierzyć w swoje możliwości.
Podobnie chyba z deber.
Tak. Deberías consultar con un profesional. To jest grzeczniejsza forma niż debes. Musisz albo powinieneś. Znaczy, bardziej. Warto byłoby, żebyś skonsultował się z profesjonalistą. Albo powinieneś, ale to taka rada, nie nakaz.
Okej.
Okay. A z poder?
No, poder w kondycjonalu sugeruje możliwość, alternatywę. Podrías esperar a ver qué pasa. Czyli mógłbyś albo mogłabyś poczekać i zobaczyć, co się stanie. To jakby otwiera pole do dyskusji, nie narzuca jednego rozwiązania.
Czyli ten kondycjonal to taki trochę dyplomata wśród trybów, jeśli chodzi o rady.
Coś w tym jest.
A to nas prowadzi, mi się, naturalnie do kolejnego zastosowania, gdzie ta delikatność czy uprzejmość jest kluczowa. Mam na myśli wyrażanie życzeń i pragnień.
Zgadza się. Często chcemy wyrazić swoje chęci, może jakieś marzenia, w sposób mniej bezpośredni, bardziej uprzejmy albo po prostu hipotetyczny. I tu znów wkracza kondycjonal simple.
Z jakimi czasownikami najczęściej?
Najczęściej spotkamy go z czasownikami takimi jak gustar, lubić, podobać się, encantar, uwielbiać, desear, pragnąć, życzyć sobie, no i oczywiście querer, chcieć.
Mhm, okej. Okay. Czyli na przykład zamiast mówić w restauracji, no nie wiem, quiero una mesa.
Co może zabrzmieć trochę zbyt roszczeniowo, zgadza się.
Znacznie lepiej, uprzejmie jest powiedzieć me gustaría una mesa.
Tak, chciałbym albo chciałabym stolik. Albo wyrażając jakieś marzenie. Me encantaría ir contigo de viaje.
Bardzo chciałbym lub chciałabym, dosłownie. Zachwyciłoby mnie pojechać z tobą w podróż. Jest w tym taki entuzjazm, ale ujęty właśnie w tę formę warunkową.
Tak, jest w tym taki element gdybania, pewnej hipotetyczności, nawet jeśli to życzenie jest całkiem realne. I to nadaje wypowiedzi takiej lekkości, uprzejmości.
Czasem ten kondycjonal może też wyrażać żal, prawda? Jak w tym zdaniu desearía no haber venido.
Tak, można to rozumieć jako życzyłbym albo życzyłabym sobie, żebym nie przyszedł, przyszła. Co w gruncie rzeczy znaczy żałuję, że tu jestem.
Albo jeszcze jeden przykład z querer. Quereria estar allí.
Chciałbym, chciałabym tam być. I to quereria to jest właśnie forma warunkowa od querer, bardzo często używana do wyrażania życzeń.
Czyli me gustaría, me encantaría, desearía, quererie to są takie kluczowe formy do zapamiętania.
Tak. I warto tu może wspomnieć przy okazji querer, że w tym samym znaczeniu co querría, czyli do wyrażania życzeń i takich bardzo uprzejmych próśb, niezwykle popularna jest też forma quisiera.
Quisiera, a to nie jest inny tryb?
To jest forma innego trybu, dokładnie subjuntivo imperfecto, ale funkcjonalnie jest często używana wymiennie z querría. Zdanie quisiera un café, por favor, poproszę kawę, jest równie powszechne, a może nawet częstsze w mowie niż querría un café.
Ciekawe.
Ale querría jest jak najbardziej poprawną formą kondycjonal i też jest używane. Po prostu warto znać obie opcje.
Dobrze wiedzieć o tej alternatywie. No dobrze, i tak dochodzimy chyba do ostatniego, piątego, głównego zastosowania kondycjonal simple, które właściwie już trochę poruszyliśmy przy życzeniach.
Czyli?
Formułowanie uprzejmych próśb i pytań to chyba jest jedno z takich pierwszych zastosowań, z którym osoby uczące się hiszpańskiego spotykają się w praktyce, na przykład w sklepie czy restauracji.
Niezwykle przydatne na co dzień, zgadza się. Najczęściej spotkamy tu czasownik poder, móc, w formie podría.
Czyli czym mógłbym, mogłaby pan, pani.
Tak, albo w formie na ty, podrías. Czy mógłbyś, mogłabyś.
Okej. Okay.
A drugą bardzo, bardzo powszechną konstrukcją jest te importaría plus bezokolicznik dla ty lub le importaría plus bezokolicznik dla pan, pani.
I co to dokładnie znaczy?
Dosłownie znaczy, czy miałbyś, miałabyś coś przeciwko, ale w praktyce jest to po prostu bardzo, bardzo grzeczna forma pytania, czy mógłbyś, mogłabyś.
Zobaczmy na przykładach, jak zapytać o drogę do toalety w miejscu publicznym.
No, naturalnie powiemy. ¿Podría usted decirme dónde están los servicios, por favor?
Czy mógłby mi pan, pani powiedzieć, gdzie są toalety, proszę?
Użycie podría to taki standard uprzejmości.
Zdecydowanie. Albo prosząc znajomego o przysługę, użyjemy tej drugiej konstrukcji. Te importaría cerrar la ventana, por favor.
Czy mógłbyś zamknąć okno, proszę? Albo bardziej dosłownie, czy miałbyś coś przeciwko zamknięciu okna?
Tak. Forma importaría bardzo zmiękcza prośbę, czyni ją mniej bezpośrednią, bardziej delikatną.
Czasem chyba można też w ten sposób wyrazić wdzięczność, tak jakby z góry.
Tak, używając czasownika agradecer, dziękować, w trybie warunkowym. Na przykład w jakiejś formalnej korespondencji albo rozmowie można napisać lub powiedzieć. Le agradecería mucho su colaboración.
Co można przetłumaczyć jako...
Byłbym albo byłabym bardzo wdzięczny, wdzięczna za pana pani współpracę.
Tak. To również jest forma grzecznościowa, budująca pewien dystans, ale jednocześnie wyrażająca oczekiwanie na pozytywną reakcję.
Czyli podsumowując, ten conditional simple to naprawdę jest wszechstronne narzędzie. Omówiliśmy dzisiaj, zdaje się, 5 jego kluczowych funkcji.
Zgadza się.
Pierwsza, wyrażenie przypuszczeń o przeszłości.
Tak, to pewnie miał, chyba była.
Druga, opisywanie przyszłości widzianej z perspektywy przeszłości.
Czyli to powiedział, że przyjdzie?
Trzecia, udzielanie rad i sugestii w taki łagodny sposób.
Na twoim miejscu bym, powinieneś, ale delikatnie.
Czwarta, wyrażanie życzeń i pragnień.
Me gustaría, me encantaría. Chciałbym, marzyłoby się.
I piąta, formułowanie uprzejmych próśb i pytań.
Czy mógłbyś, podría?
Dokładnie. Sporo tego.
Sporo, ale jak się przyjrzeć, to wiele z tych funkcji ma wspólny mianownik, pewną hipotetyczność, dystans, uprzejmość. A jako taka myśl na koniec może coś do przemyślenia dla naszych słuchaczy.
Poprosimy.
Spróbujcie zastanowić się, jak my w języku polskim realizujemy te same funkcje komunikacyjne. Czy zawsze mamy jeden konkretny odpowiednik gramatyczny? Jak wyrażamy niepewność co do przeszłości? Jak relacjonujemy czyjeś dawne zapowiedzi? Jak prosimy o coś bardzo, bardzo grzecznie?
Mhm.
Takie porównania, nawet jeśli nie znajdziemy idealnych odpowiedników jeden do jednego, mogą pomóc, myślę, głębiej zrozumieć logikę hiszpańskiego kondycjonala. A przede wszystkim, chyba najważniejsze, zacznijcie go aktywnie wyłapywać w autentycznym języku.
Czyli słuchać, czytać?
Tak, w piosenkach, w filmach, w rozmowach native speakerów. Zobaczenie, jak oni naturalnie go używają w tych wszystkich kontekstach, o których mówiliśmy, to jest po prostu najlepszy sposób, żeby samemu zacząć go poprawnie i naturalnie stosować.
To jest doskonała rada na zakończenie naszej dzisiejszej podróży po świecie conditional simple. Mamy nadzieję, że te wyjaśnienia okazały się pomocne.
Oby.
Dziękujemy bardzo za wspólnie spędzony czas.
Również dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia.